Przybywało osób coraz więcej. Ewa znalazła się w pierwszej linii tłumu otaczającego stół rulety. Czuła oddechy mężczyzn stojących za nią i obok. W pewnej chwili ośmieliła się postawić pięciofrankówkę na liczbę 6. Suma liter imienia Łukasz. Patrzyła jak gałka w kole rulety, odbijając się, skacząc płochliwie, prawie kokieteryjnie biegła, zatrzymywała się, wahała i mknęła znowu. Serce drgnęło. Pięciofrankówka znikła, zagarnięta przez grabki krupiera. Coś jak fatalna ulga. Powrót do pewności, że miłosny sen o Łukaszu to sen tylko. Gdy się raz wyśnił, już nie powraca nigdy, przenigdy. Choćby człowiek miał władzę króla królów. Podniosła oczy na krupiera, który zagarnął jej pięciofrankówkę. Był to przystojny mężczyzna w średnim wieku, kędzierzawy, siwiejący brunet. Miał włosy krótko ostrzyżone, małe wąsy, sympatyczną twarz. Zachowanie się jego było spokojne i poważne, bez afektacji, jak u poważnego urzędnika, który godnie i należycie spełnia swe obowiązki. Ewa poczęła zasłuchiwać się w brzmienie sakramentalnych formuł, które ciągle wygłaszał, i dusza jej dumając znalazła się w poddaństwie i rozpostarciu pod monotonnymi słowami. Leżała daleko w nocy, morze ciemne i szalone, przeszywający błysk latarni. I wciąż te słowa, sens wszystkiego na ziemi. Phèdre Vogel, monsieur. Słyszała w tych dźwiękach głos siły niczym niezachwianej, wyraz okrucieństwa, które się samo żywi. Okrzyk potęgi, która porywa wyciągniętą prawicę na własność swoją i wieczną i użytek, łuk i koronę. Ocknęła się ze swego zaśnienia i powiodła okiem po znacznie zwiększonym tłumie. Zrozumiała, że dwarf musiał wygrać. Dość pokaźny stosik złota leżał przy jego rękach. Anglik łamał słupki złożone z monet 20-frankowych. Stawiał po kilka to tu, to tam, na pewne cyfry, na manque lub pas i na rozmaite kombinacje zwane szwal, których nie pojmowała. Po ponownym obrocie rulety znowu grabki krupiera podsunęły panu dwarfowi porcję luidorów. Ewa spostrzegła twarz pani dwarf. Była to twarz dziewicza, niemal dziecięca. Wargi napełnione krwią dyszały radośnie. Oczy spuszczone, ręka wciąż na ramieniu męża. Serce Ewy uderzyło, a oczy zaciągnęła mgła wzruszenia. Nie chciała teraz popadać w stan smutku, o którym wiedziała dobrze, że czeka na nią wszędzie poza murami tego domu. Postanowiła bawić się. Powiodła z uwagą oczyma po tłumie. Gdy wszelkie oczy wbite były w koło rulety, sama jedna, obojętna na wyniki gry, mogła obserwować bezkarnie. Toteż oczy jej przerzucały się z twarzy na twarz. Wlokły się przez rysy zdławione, podeptane i jakby wykręcone z zawias, a nastawione według innej, przygodnej zasady. Przez oblicza zimne i uważne niby cyfry niezbłaganego rachunku. Przez mordy wynędzniałe, głupie i spoliczkowane raz na zawsze od bezgranicznego, wielookiego strachu. Przez facjaty, w których nie ma już nic a nic prócz nieustannych drgawek nerwów i fizycznej boleści. Naprzeciwko Ewy i krupiera siedziała staruszka z siwymi włosami, które okrywał starożytny stroik. Twarz cioci, rezydentki w zapadłym dworze Podola czy Polesia, zażywnej jejmości lubiącej kawę i plotki. Teraz pod tą starą skórą, rozprażoną i zczerniałą jak na pieczonym jabłku, wrez grzybiała krew, niby klej stolarski zagotowany w skorupie nad płomykiem lampy. Wszystkimi porami, wszystkimi nadtrzaśnięciami zieje szalona namiętność. Ciało drży i śmierdzi. Ręce drżą, głowa się trzęsie, oczy zachodzą łzami, u nosa zwisa co moment kapka. Wyschnięte palce o skórze szklistej, poprzecinanej żyłkami krwawymi, posuwają złote pieniądze, tkają je to tu, to tam, z beznadziejną rozpaczą, cofną i znowu niosą w rozterce śmiertelnej, a raz w raz przykuwają cyfry w papierku. Patrząc na tę starą, Ewa poczuła taką odrazę, jak do kupy podmińskiego nawozu. Miała myśl, że gdyby tak silnie z góry uderzyć pięścią w to stare czupiradło, a nacisnąć ją z całej siły jak purchawkę, to pękłaby szarozielona powłoka, a z wewnątrz wybuchnął pewnie kurz czarny, gąbczasty, cuchnący. Nie mogąc znieść widoku starej klępy, a nade wszystko nie mogąc znieść widoku lekkiego, a prawie niepostrzeżonego uśmiechu krupiera, gdy wzrok jego padał na tę starą damę, Ewa wysunęła się z tłumu i odeszła w głąb sali. Tam wśród krążącej ciżby odetchnęła. Szła przed się od jednej rulety do drugiej. Trafiła do stołów, gdzie grano w Rouge Noir. Tam zajrzała przez ramiona w twarze grających. Tu objęła okiem jakąś figurę, profil. Pochwyciła jakiś gest i szła dalej. Widziała dwóch Duńczyków czy Szwedów, którzy śmiali się doskonale i gwarzyli głośno, garnąc ku sobie lub odsuwając bez cienia żalu stosy złota. Notowała sobie bezwiednie w pamięci zmiętoszone twarze strojnych kokot. Zapamiętała szczególnie jedną, wysmukłą, bladą, bardzo piękną, gdy przegrawszy stawkę na anwers, przymieniła się w strzęp. Jakiś badyl złamany i odeszła, przymknąwszy czarne, dziwnie wydłużone oczy. Zamyśliła się przez chwilę nad obliczem starego człowieka, w którym malowała się niewysłowiona jasność duszy. Cóż tego tu przygnało? Marzyła chwilę. Wzniosła się szybko na jakąś wyżynę, patrząc z boku na posępne łuki brwi pewnego dżentelmena i na zapadłe jego oczodoły, w których, jak w gniazdach, czatowała duma i żądza. Przez chwilę panował nad jej myślami wyraźny obraz życia jakiegoś dandysa z uczernionymi nie tylko wąsami, ale i brwiami. Później widok twarzy najoczywistszego hulaki, birbanta, knajpiarza, który się teraz zwijał w kłębuszek po kapitalnej przegranej i chuchał swoje nieszczęście.